Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o expose premiera, wycofaniu projektu ustawy znoszącej limit 30-krotności składki na ZUS, wybory członków Trybunału Konstytucyjnego oraz ewentualne koalicje rządowe i opozycyjne. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszych studiach poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski to w studiu w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mieczysław Baszko, poseł Porozumienia.
Dzień dobry słuchacze.
Krzysztof Truskolaski z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Robert Winnicki z Konfederacji.
Dzień dobry państwu.
Witam panów, zapraszam do debaty. Zaczniemy od informacji, która niedawno, przed chwilą ukazała się na Twitterze, w mediach społecznościowych. Jarosław Zieliński ogłosił, że kończy swoją pracę w rządzie. Poproszę o komentarz. Lech Kołakowski w Łomży.
Ja nie słyszałem tej informacji.
Ale myśmy ją widzieli.
Posiłkuję się informacją pana redaktora. No co chcę powiedzieć, pan minister Zieliński był bardzo pracowitym ministrem, posłem, bardzo wiele odbywał spotkań w okręgu wyborczym, bardzo wiele pomógł na niwie swojej działalności strażom pożarnym, policji. Także to jednym zdaniem tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję pięknie. Krzysztof Truskolaski, komentarz.
Szanowni państwo, no, decyzja moim zdaniem jest bardzo zrozumiała. No, pamiętamy te słynne konfetti, tych słynnych policjantów, którzy przebierali się za biuro ochrony rządu, żeby podobno ochraniać pana ministra Zielińskiego. No, te Bizancjum, o którym minister Zieliński mówił na początku swojej kadencji 4 lata temu, które niby miało być w stołecznej policji, no niestety zagościło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i jak widać, nowy szef pana ministra Zielińskiego, pan Kamiński, zobaczył to i postanowił z tym skończyć. Bardzo jestem ciekawy, czy pan minister Zieliński zostanie posłem, czy Prawo i Sprawiedliwość przygotowało mu jakieś inne stanowisko.
No posłem to na pewno będzie.
No pozostanie. Czy pozostanie tylko posłem, będzie miał inne stanowisko. Jak wiadomo, pan minister Zieliński no, ma wielu członków Prawa i Sprawiedliwości w województwie podlaskim. No jest, można powiedzieć, suwalskim baronem Prawa i Sprawiedliwości, więc Prawo i Sprawiedliwość na pewno będzie miało problem, aby te struktury utrzymać w ryzach.
Mieczysław Baszko, jak pan to komentuje, straciliśmy wiceministra jako województwo. Za dużo ich nie mamy. Mamy na razie jednego ministra.
Chciałbym przypomnieć, że zawsze byłem za tym, że czy w opozycji byłem, to zawsze byłem za tym, żeby jak najwięcej ministrów było z województwa podlaskiego. To z przypomnienia. Dwa razy odwoływany był pan Jurgiel. Sam osobiście twardo nawet wtedy z klubu PSL-u przekonała na trzech, żeby nie odwoływać, ponieważ to dla województwa jest bardzo też renomowane. A tu wracając to bardzo do MSWiA, do pana posła Zielińskiego. No tutaj jest, to jest bardzo trudny resort. Reformy wprowadzi w takim resorcie, to naraża się bardzo dużej społeczności. I tu pod tym kątem trzeba patrzeć. I na pewno naraził się, ale przede wszystkim te reformy on wprowadzał. I tutaj trzeba podkreślić, że dla województwa podlaskiego, jeżeli chodzi o uposażenie, sprzęt, odnowa posterunków, przywrócenie komisariatów, tutaj trzeba przyznać, że bardzo dużo, bo naprawdę ochotnicze straże pożarne, państwowe straże, policja odczuła bardzo dużo.
Pytanie jeszcze
ja
do
dodam
pana.
Jedynie z Łomży, że to tak. Było rzeczywiście duże wsparcie instytucjonalne dla formacji mundurowych na terenie województwa podlaskiego. I
dziękuję.
To jest bardzo duży efekt.
Dziękuję. Jeszcze pytanie do pana posła Baszki. Słyszałem, że miał pan zostać wiceministrem w resorcie sportu albo rolnictwa. Jak to będzie?
Spekulacje takie były, no i są, ale przede wszystkim no, zostałem wybrany jako wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej Kultury Fizycznej i Sportu. Na pewno będę starał się dla województwa jak najwięcej w tej dziedzinie.
Być może będą pieniądze na halę w Białymstoku. Robert Winnicki, Konfederacja.
Znaczy, pan minister Zieliński nie był oceniany za dobrze jako wiceminister MSWiA i to trzeba powiedzieć jasno. Obecna sytuacja w tym ministerstwie, które od kilku miesięcy jakby podwójnym swoim władzą obejmuje pan minister Kamiński, bo przecież jest też cały czas koordynatorem służb specjalnych.
No to ma dobre informacje, co się dzieje w służbach.
To ma dobre informacje, ale moim zdaniem takiej sytuacji być nie powinno, bo mamy...
dużo ma w jednym ręku?
Za dużo ma w jednym ręku, ale mamy też ministra, który my jeszcze jakby zanim założyliśmy Konfederację w ramach Ruchu Narodowego, postulowaliśmy utworzenie ministerstwa, które by było odpowiedzialne za służby specjalne, bo mamy ministra koordynatora służb specjalnych, który nie ma aparatu do tego, żeby te służby specjalne kontrolować.
Co pan ma na myśli?
Myślę o tym, że pan minister jest ministrem bez ministerstwa. Jest ministrem bez ministerstwa. Natomiast ma też z kolei bardzo trudne i bardzo odpowiedzialne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i to moim zdaniem jest daleko ponad jego możliwości czy kompetencje. Dlatego też uważam, że to nie jest poważne podejście, że nie mamy ministra spraw wewnętrznych odrębnego i że mamy takiego ministra koordynatora służb specjalnych. No i niestety w tym kontekście jakby dymisja pana ministra Zielińskiego niewiele zmienia, ponieważ personalia są istotne, ale najważniejsze są zmiany strukturalne, reformy danych urzędów od strony struktury, a nie tylko i wyłącznie wymiany kadrowej.
Do tematu z pewnością będziemy wracali. Teraz proponuję, byśmy się zajęli expose, bo to jednak było wydarzenie ubiegłego tygodnia. Lech Kołakowski w Łomży. Jak pan ocenia to expose? Co pana najbardziej w tym expose zainteresowało?
Chciałbym powiedzieć, że dla naszego państwa, dla naszego województwa jest potrzeba kontynuacji dobrej zmiany. Z mediów wszyscy znamy wystąpienie, expose pana premiera. Natomiast tą esencją, której chcielibyśmy tutaj wszyscy powiedzieć, są działania, zamierzenia rządu dotyczące naszego województwa. Padły też słowa o Via Baltice, Rail Baltica. To są wszystkie bardzo potrzebne przedsięwzięcia związane z budową tej brakującej infrastruktury w naszym województwie, jak również budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego jedna ze szprych będzie przebiegać przez zachodnią część województwa podlaskiego. Bardzo cieszę się, że podkreślona została ta infrastruktura, dzięki której będziemy mogli rozwijać się szybciej, budować tą infrastrukturę, tworzyć nowe centra wzrostu, tworzyć miejsca pracy, tak aby tu osadzał się kapitał. Chciałbym, żeby to był kapitał lokalny, kapitał polski, żeby nasze województwo rozwijało się. Uważam, że to expose daje szansę dalszego rozwoju naszego województwa, tak jak powiedziałem, tworzenia miejsc pracy, ale też na co chcę zwrócić uwagę, bogacenie się naszego społeczeństwa. Polacy zarabiają coraz więcej. To jest bardzo korzystne zjawisko, tym bardziej, że brak jest pracowników w wielu firmach. Być może odwróci się tendencja emigracji naszych pracowników na zachód Europy, czy jeszcze do innych państw pozaeuropejskich. Te wszystkie sprawy związane ze sferą społeczną, też chcę podkreślić, poza 500+, które były dane, 13, 14 dla emerytów, wsparcie przedsiębiorców, wsparcie naszej gospodarki, będzie skutkować większą siłą naszego państwa.
Bardzo.
I jeszcze chcę podkreślić,
tak,
chcę też podkreślić wagę naszego położenia geopolitycznego zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Pakcie Północnoatlantyckim. Ta kontynuacja jest potrzebna dla Polski, dla Polaków, dla rozwoju też naszego województwa podlaskiego.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Truskolaski, Platforma Obywatelska, expose.
Ja niestety bardzo negatywnie oceniam expose pana premiera, bo zabrakło tam konkretów. Zabrakło tam konkretnego planu jazdy na kolejne dni, a przede wszystkim na 100 dni,
pan,
na 100 dni rządu. Oczywiście, panie redaktorze, nawet pani premier Szydło, której działalność akurat oceniam bardzo negatywnie, ale w swoim expose przedstawiła konkretny plan jazdy na pierwsze 100 dni rządu. To były konkretne punkty. Kwota wolna od podatku, no nie zrealizowane, ale 500+, które zostało zrealizowane i tym podobne obietnice, które były konkretnie zapowiedziane. Teraz pan premier
był w trudnej sytuacji ze względu na to, że w kampanii
ale
politycznej
panie redaktorze, ja z expose kojarzę tylko tyle, nie będziemy podnosić podatków. Jakie pierwsze ustawy, które przyjął Sejm, zostały wprowadzone? Podniesienie akcyzy na alkohol i na papierosy. Oczywiście są to drobne zmiany, ale to pokazuje, że rząd już te podatki podnosi. Kolejna sprawa, którą procedowaliśmy, to ustawa, która zabierała pieniądze niepełnosprawnym. No to jeżeli pan premier mówi, że po pierwsze będzie pomagał niepełnosprawnym, po drugie nie będzie podnosić podatków, a w pierwszych dniach nowego rządu już to robi, to co będzie później? Ja bardzo niestety obawiam się o przyszły budżet. Pan premier mówił o zrównoważonym budżecie, a już podatki są podnoszone. Chciałbym przypomnieć, że od nowego roku, od 1 stycznia zapłacimy więcej za paliwo, bo opłata paliwowa została podniesiona. Znowu paliwo będzie droższe od 1 stycznia, więc to jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. Miał być zrównoważony budżet, miały nie być podnoszone podatki, a będą. I to za wszystko zapłacą Polacy.
Dziękuję pięknie.
No jeżeli chodzi o ekspozę pana premiera Mateusza Morawieckiego, to jest bardzo patriotyczne, ale i prorodzinne, ale też i prorozwojowe. Tutaj też trzeba podkreślić wyraźnie. Wskazał też, że podkreślił, że dokąd my idziemy, jednak rodzina jest najważniejsza i te między innymi te związki prawidłowe, małżeńskie, też są najważniejsze dla naszego państwa. Ale jeżeli chodzi o podatki, to też trzeba przyznać, że są obniżane podatki w niektórych płaszczyznach, w niektórych sektorach życia i to też o tym przypomnieć. Ale i przede wszystkim, że pan premier Morawiecki, on wie, co to znaczy gospodarka, wie, co to gospodarka międzynarodowa i tutaj widzimy większe ocieplenie z biznesem zagranicznym i bardzo wysoko notowana jest gospodarka polska. To jednak nie przez jeden rok to się robi, to jednak 4 lata ciężkiej pracy i myślę, że ten wizerunek premiera Mateusza Morawieckiego daje nam nadzieję, że jesteśmy na arenie międzynarodowe jako gospodarczo możemy dobrze funkcjonować i odnajdywać się dla rozwoju przedsiębiorczości.
Robert Winnicki, Konfederacja.
Ciężko poruszyć oczywiście całość expose tak, tutaj w kilku zdaniach, natomiast 3 najważniejsze rzeczy...
Znaczy, może nie 150 znaków, ale
nie 150
więcej.
Znaków, ale ciut więcej. 3 rzeczy, do których chciałem się odnieść. Po pierwsze, premier w żaden sposób nie zadeklarował zmiany polityki rządów, jeśli chodzi o imigrację, a Polska staje się w tym momencie państwem multikulturowym, multinarodowym, ponieważ w zeszłym roku ponad 600 tysięcy przyjęliśmy spoza Unii Europejskiej, więcej niż Niemcy. I to nie są tylko Ukraińcy czy Białorusini, mamy napływ dziesiątek tysięcy Azjatów co roku i to jest realny problem, realne wyzwanie i to powinno zostać po prostu zatrzymane.
A jak pan widzi rozwój gospodarki bez jednak ludzi? No bo już teraz sami pracodawcy poszukują co najmniej 200 tysięcy ludzi po to, żeby móc się rozwijać, móc prowadzić firmy.
No i właśnie to jest drugi aspekt, który chciałem poruszyć, to znaczy, że mimo deklaracji pana premiera Morawieckiego, nie zrobiono tak naprawdę nic przez te 4 lata, żeby zmienić nasz model funkcjonowania gospodarki. Mamy nadal gospodarkę opartą głównie o tanią siłę roboczą. Automatyzacja, robotyzacja produkcji, wyjście na wyższy poziom.
Czyli pan nie chciałby przyjmowania imigrantów, a bardziej żeby zainwestowano w nowoczesne technologie.
Dokładnie
i w ten
tak.
sposób wygospodarowano ludzi potrzebnych tam, gdzie są potrzebni.
W ten sposób już w tej chwili mamy szacunki, że w ciągu 15 do 20 lat zapotrzebowanie na rynku pracy może się nawet zmniejszyć w wyniku automatyzacji, robotyzacji o 25 czy 30%. Tak? W tym momencie jesteśmy w ciężkiej sytuacji w Polsce, ponieważ rzeczywiście tych rąk do pracy brakuje, ale ten moment trzeba przetrwać.
Wyczuć, kiedy będzie odwrotnie.
Kiedy będzie raz, że odwrotnie, ale przede wszystkim nie powinniśmy odpowiadać sobie na pytanie, jakiej Polski, w jakim składzie kulturowym, narodowościowym potrzebuje gospodarka, tylko zapytać się, jakiej gospodarki potrzebuje Polska, żeby była Polską.
To jednym zdaniem, jakiej gospodarki?
Gospodarki nowoczesnej, gospodarki właśnie zinformatyzowanej, zrobotyzowanej maksymalnie i takiej, która zdaje sobie sprawę z przejściowych braków na rynku pracy albo dopuszcza do pracowników, ale tylko w systemie sezonowym gastarbeiterów, tak? Tak jak to kiedyś było w stosunku do Polaków na Zachodzie. Natomiast to, co ważnego, myślę, zwłaszcza w kontekście województwa podlaskiego, to co premier powiedział i rozwoju, i handlu, no to trzeba zwrócić uwagę na rzecz niebywałą. Azja przez i wschód, daleki wschód, bliski wschód z surowcami, daleki wschód z rynkiem chińskim, indyjskim, irańskim i każdym innym, bliski wschód, ale również ten wschód najbliższy zostały w wystąpieniu premiera potraktowane tylko przez pryzmat zagrożeń. I powiedzmy sobie jasno, tak jak mówiłem w debacie przedwyborczej, przed wyborami, nie będzie lotniska w Białymstoku i nie będzie rozwoju Białegostoku i naszego tutaj województwa, jeśli nie ruszy kontakt bardzo intensywny gospodarczy ze wschodem, w tym i dalekim wschodem, ale i też tym bliskim, najbliższym nam wschodem.
To jeszcze jedno zdanie z Łomży, panie redaktorze.
Pierwszy pociąg właśnie wypełniony kontenerami
z Małaszewic do naszego portu. Do Gdańska.
Tak między jest. Innymi firma z Białegostoku ten transport nadzorowała, czyli Adamko spod Białegostoku.
Jeszcze panie redaktorze. Panowie, szanowni państwo, tu musimy spojrzeć na kwestie, które pan premier poruszył dotyczące tego małego ZUS-u, obniżenia, uzależnienia wysokości składek najmniejszych przedsiębiorców od ich dochodów. To jest bardzo ważne. To przedsiębiorcy każdego dnia będą mogli zaoszczędzić po kilkaset złotych. I ja uważam, że te działanie prorozwojowe ku przedsiębiorczości, aby młodzi Polacy otwierali swoje firmy i tutaj gospodarowali, tu gospodarzyli i tu mieli swoje centrum życiowe, jest bardzo dobrze. To będzie dawać nam dalszą stabilizację. Szacuje się, że to może powstać kilkaset tysięcy miejsc pracy, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia państwa, bo dzisiaj przedsiębiorca jest solą tej ziemi, który utrzymuje siebie, utrzymuje rodzinę,
to
zatrudnia
za chwilę,
osoby.
Jeśli pan pozwoli, do
i to jest bardzo pożądane. To jest bardzo pożądane dla budżetu państwa i ten kierunek jest bardzo dobry.
Ja jeszcze chciałbym poruszyć dwa wątki odnośnie exposé premiera. Po pierwsze wątek Podlaski. Tu już pan poseł Kołakowski mówił o obietnicach, które zostały w tym exposé przedstawione dla województwa podlaskiego. Pan premier mówił o Via Carpati, Via Balticen. To tutaj Via Baltica akurat się buduje. No, słyszymy o tym, że pan poseł Kołakowski miał duży na to wpływ i bardzo dobrze, bo trzeba działać po to, aby te inwestycje infrastrukturalne powstawały. I ja mogę powiedzieć, że ponadpartyjnie będę takie inicjatywy wspierał.
Ale
jeżeli chodzi o S19, droga Via Carpatia z obwodnicami zabudowa, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, niestety ta droga na razie się nie buduje. Są odwleczone wszystkie procedury. Nie ma zgód środowiskowych na to, aby ta droga powstała. I zadałem panu premierowi konkretne pytanie, bo ja nie chcę rozliczać tych czterech lat, przez które niestety ta droga się nie wybudowała. Ale zadałem kiedy, konkretne terminy, aby pan premier podał mi, kiedy ta droga wreszcie powstanie. Niestety podczas debaty nie otrzymałem tej odpowiedzi, ale mam nadzieję, że na piśmie te odpowiedzi otrzymam i mam nadzieję, że
jeżeli można, to ja odpowiem, bo posiadam takie informacje.
Pan Lech Kołakowski.
Jeżeli mówimy o Via Carpati, to
informacji.
Do roku 2025 powinna być wybudowana Via Carpatia, tak bardzo potrzebna droga, która łączyć będzie państwa nadbałtyckie poprzez wschód Polski, aż po Grecję i Turcję. Do końca 2025 roku.
Trzymamy za słowo, panie pośle.
Datę.
Jeżeli chodzi o
tu liczę na wsparcie kolegów.
Na moje województwo podlaskiego widzimy, są zmiany, idą do przodu. Dzisiaj piękny przykład. Też trzeba powiedzieć. Prezydent Białegostoku otrzymuje od pana ministra, wiceministra Artura Sobonia, byłem świadkiem, 47 miliony na węzeł Porosłach. To bardzo miło jest, że jednak
przydałoby się więcej, żeby
jeszcze więcej środków finansowych. Są deklaracje, że jeszcze więcej środków finansowych. To jest taki element, niby mały, ale 47 milionów. I to jest potrzeba, nie tylko dla województwa i dla miasta Białegostoku. O tym trzeba też pamiętać. Stolica województwa podlaskiego jest Białystok i to należy o to zabiegać. I to jest miło. Ale przede wszystkim tam. Widzimy przecież S8 zrobiona. S19, bardzo posunięte prace są niesamowicie. Przecież możemy o województwie lubelskim rozmawiać.
Nie wbić. Ale przepraszam, że przeszkadzam.
Jeżeli chodzi o transport kolejowy, przepraszam, przecież też jeszcze jak byłem w samorządzie, też podpisywałem kontrakty kolejowe. Przecież szeroki tor z Kuźnicy do Gieniusz, a są rozmowy, żeby do Białegostoku nawet szeroki tor. O tym myślimy. Jeżeli mówimy o gospodarce, tak, będziemy my to robić, ale to się robi. Przez lata zaczyna się, naprawdę to ruszyło. Tylko wykorzystajmy tą szansę, że wielki
taki boom gospodarczy jest, PKB bardzo wysokie i żeby to utrzymać, szanowni państwo, to trzeba bardzo mądry być.
To ja tutaj zechcę dodać, szanowni państwo, ale dzisiaj patrząc,
pośle,
tak,
musimy
patrząc na mapę
piosenki.
Europy, w szczególności Unii Europejskiej, to właśnie Polska, w tym województwo podlaskie, najbardziej dynamicznie rozwija się. Tu się najwięcej buduje dróg. Mam nadzieję, że tych kolei, których tak bardzo oczekujemy i w ogóle tych inwestycji jest najwięcej. Cieszę się, że jest to czas rozwoju Polski, czas rozwoju naszego województwa i tutaj działania pana premiera, działania rządu przedstawione w exposé mają temu celowi służyć. Jest to dobry czas, więc wykorzystajmy go.
Dziękuję bardzo i za chwilę będziemy rozmawiali o limicie 30-krotności składki ZUS. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski w studiu w Łomży, Mieczysław Baszko, poseł Porozumienia tutaj w Białymstoku, również w Białymstoku Krzysztof Truskolaski z Platformy Obywatelskiej i Robert Winnicki z Konfederacji. Rozpoczniemy od rozmowę teraz od ustawy, która miała zostać wprowadzona do debaty poselskiej, ale nie została, została wycofana. Zniesienie limitu 30-krotności składki ZUS-u. W pana opinii, Lech Kołakowski, to pytanie do pana, dlaczego wycofano ten projekt poselski?
Panie redaktorze, szanowni państwo, być może należy dokonać jeszcze konsultacji społecznych, no chyba trzeba powiedzieć w szerszym gronie. Aczkolwiek sprawa jest bardzo istotna, to zniesienie limitu 30-krotnych składek.
No 7 miliardów to spora kwota.
Tak, ale to w drugim, w trzecim roku. Natomiast to jest godne zainteresowania. Uważam, że przedstawiony projekt winien być jednak skonsultowany. Tutaj możemy mówić, że znacząca część osób, mieszkańców Polski popiera to rozwiązanie, natomiast równie też liczna część osób budzi wątpliwości to rozwiązanie. Dlatego to zostanie poddane szerszym konsultacjom. Uważam, że to jest ważne w procedowaniu akurat tej ustawy, no, która będzie miała skutki. Skutki za lat 10, za lat 15. Uważam, że to jest dobra propozycja w tej chwili odłożenia tego projektu.
Mieczysław Baszko, zapytam pana opinię ze względu na to, że partia, którą pan teraz reprezentuje w parlamencie, powiedziała kategorycznie nie, żadnego zniesienia limitu. Nawet wasz szef Jarosław Gowin powiedział, że jak dojdzie do uchwalenia tej ustawy, to on się podaje do dymisji.
Oczywiście 30-krotność to bardzo uderzało w gospodarkę naszą narodową i tutaj jako porozumienie, jako koalicjant, razem w klubie jesteśmy, Prawo i Sprawiedliwość. Od początku powiedzieliśmy, że takiej zgody naszej nie ma i nie zmienialiśmy zdania. I
tym bardziej, że nie było konsultacji.
Na pewno, ale przede wszystkim też my mieliśmy konsultacje od przedsiębiorców. Bardzo rozeznanie wielkie mamy w Polsce. Dla mnie to bardzo zaskoczenie miłe, że z województwa podlaskiego nie tylko, ale i lubelskie dzwoniono i warmińsko-mazurskie. Żeby, broń Boże, żeby nic nie szperać już w tej ustawie. I dobrze się stało, że jednak zrozumienie nastąpiło. Nie ukrywam, po rozmowie w trakcie jeszcze obrad. Rozmowa wicepremiera Jarosława Gowina z panem Jarosławem Kaczyńskim, który też zauważył, że do końca tego nie rozpatrywał i jednak wskazał, że należy to jednak wycofać.
Ale to ja pragnę, kolego Mieczysławie, dodać, że to jest odsunięte o konsultacje, natomiast na pewno do tego wrócimy, bo jest to bardzo znaczący budżetowo projekt i jego też nie można tak zostawić.
Ale można szukać środków finansowych w różnych miejscach, chociaż mówimy o akcyzie. Przecież alkohol jest tani, nie czarujmy się, 18 zł 50 podwyżki, co to jest. A przypomnijmy sobie, ile kosztowało paliwo niecałe 5 lat temu. 6 zł kosztowała benzyna, a ile kosztuje? Pamiętajmy, my zapominamy, jak drogo. No, tańsze.
Ale na rynku światowym też jest tańsza baryłka i to jest właśnie...
Krzysztof Truskolaski,
tego się trzymajmy.
Ale ja bym chciał wrócić do 30-krotności, tak, bo o tym zaczęliśmy rozmawiać. No, rząd i premier Morawiecki szukają pieniędzy. Szukają pieniędzy w budżecie, po prostu im się ten budżet nie spina. No ja
akurat, nie znajdą tych pieniędzy.
Ja akurat bardzo się cieszę, że koalicjanci wreszcie pokazali klasę i powiedzieli nie. Powiedzieli weto.
Zobaczymy, jak
lewica,
długo.
Lewica chciała... No, niektóre posłanki i posłowie lewicy powiedziały, że poprą ten projekt. Na szczęście okazało się, że nie chcieli go poprzeć. Bardzo dobrze. Uważam, że to jest szkodliwy projekt. To jest 400 tysięcy osób w Polsce, które są zatrudnione na umowę o pracę, będzie objęta tym projektem. I był to projekt, po pierwsze, poselski. No tak ważnych projektów nie powinno się wprowadzać jako projekty poselskie.
Wyjaśnić, tylko projekt, co to 30-krotność rządowe. Jest. Przecież to można... Nie, logiczne jest. Od całej kwoty proszę ZUS płacić.
Zarobionej.
Ale pracownik, który specjaliści, którzy są potrzebni na rynku. Mówiliśmy o innowacji, technologii nowych wprowadzać. A kto ma to wprowadzać? I tym my ucinamy tak, że na ZUS odbieramy, a pracownik przychodzi. Sorry, panie prezesie, proszę mi wyrównać środki finansowe, co na ZUS poszło.
No, ale
i teraz uderzamy w gospodarkę.
Można było taki system skonstruować, i za chwilę będzie to pytanie do pana Roberta Winnickiego, że pracodawca zamiast płacić większą składkę ponad ten limit 30%, może podnieść składkę na PPK dla pracowników i wtedy nie będzie płacił wyższej składki na ZUS. No, są różnorodne sposoby. Chodzi o to, i takie były sugestie i wyjaśnienia autorów tego projektu, że nie może być tak, że 80 czy 90% społeczeństwa płaci składkę na ZUS od całości swoich dochodów, a część
ale
mieszkańców,
panie redaktorze,
Polski płaci.
Ale później za 10-15 lat trzeba wypłacić emerytury, powiedzą, pod 15 tysięcy emerytury biorę. Znów...
No, ale jeśli pan od pracownika, który ma średnią płacę, weźmie składkę z ZUS-u, taką, jaką pan bierze, czyli zabierze mu pan około 40 do 50% jego dochodów, to on nie będzie miał żadnych pieniędzy, żeby móc dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Natomiast ta osoba, która ma duże dochody, będzie nadal mogła inwestować, bo dysponuje wolnym dochodem.
Ale tą różnicę, co pójdzie na ZUS, trzeba do pracodawcy będzie musiał zapłacić. I co my uderzamy w co? Przedsiębiorców.
Robert Winnicki.
No, ja bym chciał ten temat przede wszystkim poruszyć od strony właśnie wypłaty potem emerytury, to zwłaszcza w kontekście wczorajszego tweeta byłego wiceministra 2015-2018 pracy i polityki społecznej, pana Bartosza Marczuka, teraz wiceszefa Polskiego Funduszu Rozwoju, który napisał tak. Teraz dostajemy 53,8% ostatniej pensji. W 2040 na emeryturze, tak? W 2045 ZUS szacuje, że będzie to 32%, w 2060 24,9%, w 2080 23,1%, czyli tak naprawdę mniej niż ćwierć pensji. Znaczy,
no, jedna piąta około pensji ostatniej będziemy dostawali na emeryturę.
ZUS i ten system jest obecnie funkcjonalnym bankrutem tak naprawdę, do którego państwo musi nieustannie dopłacać.
No, ale co pan zaproponuje, żeby tych wszystkich emerytów, których będzie około 16 milionów już niedługo, nadal utrzymać, dać im tę emeryturę ze względu na to, że oni przez całe swoje życie na ten ZUS płacili.
I oczywiście umów trzeba dotrzymać. I to jest jasne, że państwo wszystkim, którzy w tym systemie są, musi te emerytury zapewnić. Natomiast problem jest innego rodzaju. Problem jest taki, że przede wszystkim ja od tej strony patrzę, że ta likwidacja 30-krotności właśnie skutkowałaby wypłatą horrendalnych emerytur w przyszłości, kiedy i tak sytuacja będzie bardzo, bardzo trudna. Natomiast system ZUS-owski trzeba rozwiązać poprzez jego stopniowe wygaszanie. To znaczy wszyscy, którzy dzisiaj są już w tym systemie, odkładają swoje składki, muszą uzyskać oczywiście pieniądze i państwo musi być gwarantem tych pieniędzy. Natomiast to, co my postulujemy, to emerytura obywatelska, która jest finansowana właśnie z podatków, która likwiduje cały system ZUS-owski. Stopniowo oczywiście, to jest kilkadziesiąt lat. I po prostu po osiągnięciu określonego wieku równa stawka świadczenia dla każdego i więcej kieszeni w rękach...
Ale dodatkowo musisz zaoszczędzić na jakimś systemie emerytalnym.
Więcej pieniędzy w rękach Polaków. Jeśli ktoś chce mieć lepszą wtedy emeryturę, musi indywidualnie sobie oszczędzać, ale będzie miał też z czego. Będzie miał też z czego, ponieważ dzisiejszy system po prostu nie zapewni nikomu godziwych emerytur.
Ale,
trzeba to jasno powiedzieć.
Ale wprowadzano OFE. Też każdy myślał, że będzie to oszczędność, odkładanie, będzie no, ładne emerytury będziemy mieć, będziemy jeździć po świecie po 25 latach i co się stało?
Można,
byłem od razu zwolennikiem. A może oddzielne konto na ZUS idzie i sobie ten procent, który każdy obywatel na konto w banku i to jest twoje konto, jak kiedyś Adise.
Problem, panie pośle, że nie wiem, kiedy była większa kradzież. Czy jak zakładano OFE, czy jak likwidowano AFE, ponieważ konstrukcja i na wejściu...
I likwidowano.
Ponieważ i na wejściu, i na zejściu dokonała się duża kradzież na pieniądzach ludzi. Taka jest prawda.
Za chwilę poproszę pana posła Lecha Kołakowskiego o zdanie, ale do wyjaśnienia. Jest kwestia, kto sfinansuje renty, emerytury naszych rodziców, naszych dziadków, bo to jest rzecz, której żaden system i żadna propozycja dotychczasowa nie rozwiązywała.
Mówimy o tak zwanym starym portfelu. I tutaj, szanowni państwo, musimy my jako Polacy, przedstawiciele Sejmu, Senatu, rządu, spojrzeć na to bardzo odpowiedzialnie. Tu nie może być emocji, ja tu się z przedmówcami zgadzam, ale to rolą rządu, rolą ministra jest spowodowanie działań prawnych, które zabezpieczą, które jednak zabezpieczą wypłatę tych zapracowanych świadczeń emerytalnych.
Bo panie pośle, bo jak uruchamiamy indywidualne konta, to od razu mówimy, to odkładamy na naszą emeryturę, tak, na ale nie ma wstecz żadnych
pieniędzy.
Ale
musimy słać przelewy dla obecnych emerytów, rencistów, którzy tego oczekują, którzy wypracowali swoje emerytury. Natomiast jest to też spuścizna wielu minionych lat. I dzisiaj trudno jest podjąć tę decyzję. I jeszcze odnośnie 30-krotności.
Wie pan, tak brutalnie mówiąc, to jeden z twórców systemu emerytalnego, który obowiązuje w naszej Europie w drugiej połowie lat 50, w drugiej połowie XIX wieku powiedział, że jeśli państwo ma za duże zobowiązania emerytalne, to może je rozwiązać tylko wojna.
No tak, no taka ale jest to jest zbyt drastyczne. Nasze państwo to przerabiało wielokrotnie. Natomiast tutaj mówiło się, niektórzy eksperci, o systemie kanadyjskim. Załóżmy, jeżeli ta emerytura byłaby dla wszystkich 1200 czy 1500 zł, to ja pytam, czy to byłoby sprawiedliwe dla najniższych mających najniższe emerytury? Tak. Natomiast jeżeli ktoś kształci się, zdobywa wiele stopni, jak również wypracował wyższą emeryturę, powinien ją wyższą otrzymywać. Natomiast powracając do 30-krotności, jest to otwarcie problemu i cieszę się, że będą konsultacje, być może wypracowane zostanie dobre rozwiązanie. Indywidualne konta, tak, ale to musi być od pewnego etapu, od pewnej daty. Natomiast jest problem z tymi którzy biorą świadczenia tak zwanego starego portfela. Rząd musi postępować odpowiedzialnie, tak aby emeryci, renciści w każdym miesiącu otrzymali świadczenie. To jest bardzo trudne. Łatwo też jest krytykować wiele rozwiązań. Inaczej wielu kolegów, gdyby było w opcji rządzącej, też podchodziłoby do tego problemu. Opozycja zawsze może krytykować.
Zupełnie ale tu inaczej musi, i bardziej ostrożnie.
Tu musi dojść do konsensusu.
Mam nadzieję, że dojdzie do tego konsensusu, tym bardziej, że emeryci to bardzo liczna grupa głosująca w wyborach. Na zakończenie o koalicjach w Sejmie i Senacie pytanie do pana posła Kołakowskiego. Czy już finalizowana jest umowa koalicyjna z Porozumieniem, z Solidarną Polską?
Ta umowa już w poprzedniej kadencji była, natomiast ja rozumiem, że
no ale teraz są
kwestie,
szczegóły, które powodują, że są rozbieżności.
Kwestie techniczne. Mamy premiera, mamy rząd. Na czele też są przedstawiciele partii koalicyjnych i myślę, że to jest tylko kwestią techniczną. Natomiast istotniejszą rzeczą jest, aby w poszczególnych resortach trwały prace nad nowymi projektami, nowelizacjami tworzenia dobrego prawa. Prawa dla Polski, dla Polaków, aby tworzone były miejsca pracy, abyśmy byli silni w Unii Europejskiej, aby tu ściągane były inwestycje, w szczególności do naszego województwa podlaskiego. To jest najistotniejsze.
Krzysztof Truskolaski, koalicję z Konfederacją, z Lewicą, jak to będzie?
No większość wiadomo, że ma Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, bo pod taką nazwą startował. Są tam oczywiście trzy obozy, PiS, Porozumienie i Solidarna Polska. No i widać, że jakieś tam ruchy jeszcze są wykonywane. No projekt 30-krotności pokazuje,
ale wie pan,
że nie ma 100%
kanapa, to każdy musi znaleźć tam na tej kanapie swoje miejsce.
Pewnie jakieś targi trwają, mogę powiedzieć to wprost, tak? No ja nie uczestniczę w tych negocjacjach i nie chciałbym akurat w tych negocjacjach uczestniczyć z tamtej strony. Jeżeli chodzi o opozycję, mam większość w Senacie. Klub Koalicji Obywatelskiej, senatorzy z SLD, PSL-u i niezrzeszeni, no większość niezrzeszonych, bo jedna pani wstrzymała się, zagłosowali za tym, aby pan Tomasz Grodzki, profesor Tomasz Grodzki, został marszałkiem Senatu. Udało się, pracujemy dalej. Jestem pewien, że ta większość 51 senatorów utrzyma się i wreszcie Senat będzie prawdziwą izbą dyskusji, prawdziwą izbą refleksji, a nie będzie pracował na zamówienie rządu. Teraz nie będą wszystkie projekty przychodziły, że o godzinie 2 w nocy kończymy pracę w Sejmie, o godzinie 8 w Senacie, a wieczorem podpisuje prezydent. Takich sytuacji już nie będzie, będzie prawdziwa dyskusja, będzie można rzeczywiście zapoznać się z tym projektem po pierwsze, a po drugie Senat będzie mógł prowadzić
poprawki. Jeśli chodzi o opozycję, ale już w Sejmie, współpraca z Lewicą, jakaś umowa będzie, czy...
Nie, no, tak panie redaktorze, w opozycji
do tej pory
w opozycji no nie będziemy zawierać żadnych umów. Oczywiście nad konkretnymi projektami ustaw będziemy współpracować, ale nie ma co się oszukiwać, że jesteśmy partiami opozycyjnymi. Rządu nie stworzymy, po prostu nie mamy takiej większości. Więc,
no nie będziecie próbowali przekupić.
Umowy, nie, panie redaktorze, nie będziemy nikogo przekupywać. Umowy jako takiej nie będzie. Umowa koalicyjna jest w Senacie. Będziemy współpracować dla dobra naszego kraju, aby rzeczywiście, tak jak mówiłem, Senat był izbą dyskusji. Jeżeli chodzi o Sejm, no tam PiS ma większość i nic na razie tego nie zapowiada, żeby się zmieniło.
Baszki, to czego wam jeszcze potrzeba, żeby już te przetargi koalicyjne się skończyły?
Przede wszystkim chciałem podkreślić, że każdy mówi, że łupy zdobywanie. Ja od razu to obalam, ponieważ nam bardzo interesuje program gospodarczy dla Polski i tutaj wiemy, że każdemu tutaj przedmówców też każdy o gospodarce i tutaj w tym kierunku chcemy tym iść, ale oczywiście też to jest nasz...
Ale posadą nie pogardzicie.
Ale do tej pory no trzeba też zrozumienia z każdej strony. Tak, wracając do wyborów do Senatu, to też mieliście porozumienie o wielkiej koalicji i też nie przeszkadzało z różnymi partiami zawiązywać. Tutaj bynajmniej jest to obóz prawicowy i w tym kierunku będziemy iść, żeby jednak status quo, żeby było dla
jeszcze
dobra Polski.
Jedno zdanie o Senacie.
Jedno zdanie, panie pośle, tylko, bo już musimy kończyć.
Tak, szanowni państwo, jest też szczególna rola Izby Wyższej Senatu.
To no, wiemy.
Senat nie może prowadzić strajku włoskiego, czy robić obstrukcji.
Nie na będzie, pewno, panie pośle, żadnej obstrukcji.
Na zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Zobaczymy,
Robert Winnicki. Być popierane jak najszybciej.
Słyszałem taką
dobre
opinię,
przedłużenia będą, popierane.
Jednak bardzo silnym magnesem, jeśli chodzi o wyciąganie ludzi z koalicji rządzącej.
No, Konfederacja jest otwarta na współpracę z tymi, którzy są rzeczywiście ideową prawicą, jeśli jest taka poza Konfederacją w Sejmie. Tacy ludzie na pewno, chociażby podpisywaliśmy razem z posłami klubu PiS wniosek do TK, żeby złożyć ponownie sprawę ochrony życia poczętego i będziemy w ważnych tematach dociskać rządzących w tej kadencji Sejmu i będziemy też blokować najbardziej skrajne, radykalne, nie szkodzące Polsce pomysły też ze strony lewicowo-liberalnej.
Tak jak poseł Sośnierz, który zapisał się do komisji w sprawie równouprawnienia, żeby jedna grupa nie miała nadmiaru praw w stosunku do drugiej?
No na przykład. Będziemy monitorować, ale będziemy też monitorować, tak klamrując tę audycję w związku z dymisją pana ministra Zielińskiego, w takich sprawach jak dzisiaj w Białymstoku, że policja wszczyna śledztwo w sprawie transparentu Stop 447, czyli przeciwko żydowskim roszczeniom majątkowym i policja państwowa zarządu PiS-u szkolona przez skrajnie lewicowe organizacje dzisiaj zajmuje się tropieniem tych, którzy bronią polskiego interesu narodowego. No to jest jakby niepoważne i na pewno Konfederacja będzie rządzących od tej strony pilnowała, żeby takie rzeczy nie miały miejsca.
Ja tylko na koniec jedno zdanie. Ostatnio w Sejmie zainicjowałem podlaską grupę parlamentarną. Teraz jesteśmy na etapie zbierania podpisów. Mam nadzieję, że wszyscy posłowie ze wszystkich opcji parlamentarnych zgłoszą się do tej grupy i będziemy mogli wspólnie działać na rzecz województwa podlaskiego, no bo wiele nas rzeczy łączy. Najważniejsze jest to, żeby nasze województwo rozwijało.
Ale dzieli nas położenie, czyli Łomża, Suwałki.
To ja dodam jako pierwszy podpisany z chęcią wspólnego działania na rzecz rozwoju województwa podlaskiego.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli poseł PiS Lech Kołakowski, to w studiu w Łomży.
Bardzo dziękuję panu, państwu dziękuję.
Mieczysław Baszko, poseł Porozumienia, Krzysztof Truskolaski z Platformy Obywatelskiej i Robert Winicki z Konfederacji.
Dziękuję.
To w studiu w Białymstoku. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.